między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Za kilka godzin w Poznańskiej Katedrze rozpocznie się kolejna prezentacja w ramach nowego cyklu Verba Sacra – Biblia trzeciego tysiąclecia. Od wielu, wielu lat zachęcamy naszych słuchaczy do uczestnictwa w tym niezwykłym przedsięwzięciu, w którym spotyka się świat religii i sztuki, a słowo natchnione zyskuje zupełnie nowe brzmienie. O szczegółach opowiemy już za moment. Przypomnimy także o pewnym ważnym jubileuszu, który kilka dni temu świętowany był w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. A nasze spotkanie rozpoczynamy utworem z nowej płyty Witka Łukaszewskiego zatytułowanej Dobroć.
Nadchodzi noc i znika dzień. Wtedy najlepiej słychać cię. Omijam miasta, omijam zgiełk, bo tylko w ciszy słyszę cię. Panie mój, 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 Panie mój. I bywa dla mnie nawet Bogiem mgła i deszcz, co splata pracowicie modły, nie ciągnie mnie już do siebie świat. Tęsknię za górą i za cieniem jodły. Panie mój, 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 Panie mój. Ziemia do siebie czarną grudą woła, przez drzwi, przez pola, wprost do mego czoła. Toczą się koła pamięci i czasu. Bóg odszedł z miasta i wrócił do lasu. Panie mój, Panie mój, Panie mój. 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 Moja pamięć od rdzy biegowata nad sad się wzbija niczym kamień z procy na cztery głosy śpiewa w polu trawa na cztery flety wiatr koncert swój toczy. Panie mój, Panie mój, Panie mój. Panie mój, Panie mój, Panie mój. Panie mój, Panie mój, Panie mój.
O godzinie 17 w Poznańskiej Katedrze wybrzmią dziś fragmenty pierwszej Księgi Królewskiej. W rolę interpretatora Słowa Bożego wcieli się tym razem Szymon Kuśmider, aktor Teatru Polskiego w Warszawie. Będzie to 13. prezentacja w ramach nowego cyklu Verba Sacra Biblia III Tysiąclecia. Z reżyserem Przemysławem Basińskim rozmawiał Jacek Butlewski.
Pierwsza Księga Królewska to dzieje Salomona, dzieje jego wielkości i też jakby dzieje jego upadku. W tym, co słuchacze uczestniczący podczas Verba Sacra usłyszą, no to będą słynne sceny sądu nad dwiema kobietami, słynnego sądu salomonowego, z którego pochodzi to powiedzenie wyrok salomonowy. Będą też opisy budowy świątyni, wielkiej, największej świątyni, która została wówczas zbudowana na świecie. Będą też dzieje królowej Saby, która przybyła, żeby podziwiać to, co udało się Salomonowi zrobić. No i też będą tematy związane z jego upadkiem, z tym, że odchodził od wiary w jednego Boga i za sprawą swoich żon również wystawiał ołtarze bożkom pogańskim. Jest też fragment poświęcony Eliaszowi, prorokowi, który działał już w czasach po Salomonie, który został jakby wysłany po to, żeby Izrael nawracać. My chcemy jakby pokazać te najważniejsze tematy związane z Księgą Królewską, bardzo ważną i dla dziejów Izraela, ale też ważną dla współczesnego człowieka, bo to jest jakby taki przykład, swoiste memento dla współczesnych, które pokazuje, jak można, uzyskując sławę i wielkość, doprowadzić do upadku państwo. W tym przypadku chodzi o to, że król nie był wierny Bogu i odszedł od wiary swoich przodków.
No i też Salomon, to też taka nauka dla nas, ludzi współczesnych, żeby szukać tego najlepszego rozwiązania.
Król wpadł na pomysł paradoksalny, wydawałoby się bardzo tragiczny. Rozkazał słudze, aby podzielił to dziecko na dwoje, czyli przeciął je na pół i jedną połowę oddał jednej matce, a drugą połowę oddał drugiej matce. I na to jedna z matek powiedziała, zgodziła się na to, a druga powiedziała, nie, to ona już się zrzeka, chce, żeby to dziecko żyło. No i król trafnie rozstrzygnął, że ta, której żal było dziecka, była prawdziwą matką. I to jest taka historia, która właściwie do dzisiaj jest bardzo, bardzo popularna i mówi o niełatwej roli sędziego, który musi mieć rzeczywiście pomysł na właściwy osąd, ale też jest przykładem dla tych, którzy starają się coś niedobrego uzyskać przed sądem. A w czasach współczesnych, kiedy ludzie próbują załatwiać swoje sprawy w różny sposób przed sądami, no to jest taki dobry przykład.
Podnosimy też nasze sprawy bieżące do tej biblijnej historii, niekiedy być może.
No na pewno, bo tu trzeba podkreślić, że my w ramach Verba Sacra nie czytamy Biblii od święta. To jest jakby całoroczna edycja, która już rozpoczęła się w styczniu 2000 roku. Tak więc ten rok to jest 20 rok działalności Verba Sacra. I tak się właśnie szczęśliwie złożyło, że nasza pierwsza tegoroczna prezentacja, premiera poznańska, przypada na pierwszy dzień po zakończeniu tygodnia biblijnego. Czyli my jakby pracujemy na co dzień, pokazujemy, że warto sięgać po Biblię i warto jej słuchać, czytać, a zwłaszcza w takich momentach, które rzeczywiście dają nam do myślenia. To, co przynosi współczesność, bywa dla nas czasami dużym problemem, ale okazuje się, że to nie jest problem nowy, że tego typu problemy przeżywali ludzie kilka tysięcy lat temu, a zostały one jakby dokładnie opisane właśnie na kartach Pisma Świętego.
Z tekstem zmierzę się?
Tekst powierzyłem aktorowi Teatru Polskiego w Warszawie, panu Szymonowi Kuśmidrowi. To jest aktor o dużym dorobku, z młodszego pokolenia, bo my już jakby tę półkę najwyższą wykorzystaliśmy. Aktor związany z Teatrem Polskiego Radia, z teatrem telewizji, z filmem i rzeczywiście no, operujący słowem w sposób naprawdę doskonały.
Zabrzmi słowo, ale będą też obrazy.
Tak, od pierwszej edycji Biblii trzeciego tysiąclecia, Biblii 3.0, interpretacji tekstu towarzyszy projekcja obrazów z historii malarstwa o tematyce poświęconej danej księdze. I z reguły mamy tutaj dzieła Rembrandta, Poisson, Van Dyka, Rubensa, Michała Anioła. Jest tam też malarstwo gotyckie. Malarstwo trafia się również współczesne, chociaż mniej, ponieważ metafora, jaką stosuje współczesna sztuka, jest jakby w pewnym dyskursie do tekstu biblijnego, a nie jakby stara się pokazać w swój własny sposób to, co tekst przedstawia.
I to wszystko w Katedrze Poznańskiej.
Zapraszamy do Katedry Poznańskiej. Katedra jest miejscem prapremier wszystkich edycji Verba Sacra. Było ich do tej pory 195. Ta edycja będzie 196. Jak sądzimy, dociągniemy do 200. edycji w tym roku.
Ile zostało nocy, dni, nikt tego nie wie, tylko ty. Ile radości, smutku, łez, nikt tego nie wie, ty wiesz, ty wiesz, ty wiesz. Zrób ze mną, Panie, zrób co chcesz, przyjdź do mnie, proszę, gdy przyjdzie kres, i niech odwagi starczy mi, by prosto w twarz spojrzeć ci, spojrzeć ci, spojrzeć ci. Miłości proszę, kochaj tych, których na drodze wciąż stawiasz mi. Jesteś wszechmocny, więc proszę cię, ukochaj bardziej, gdy przyjdzie sen. Przyjdzie sen, przyjdzie sen. Cicho szepnij mi, jesteś w mym sercu. Nie śpi, nie śpi, nie śpi. Do ucha cicho szepnij mi, jesteś w mym sercu, uwierz mi i niech odwagi starczy mi, by prosto w twarz spojrzeć ci, spojrzeć ci.
W 70-lecie posługi w Licheniu świętowali w pierwszy weekend maja księża Marianie. Zakonnicy pojawili się w tym miejscu w 1949 roku, ponieważ, jak mówi obecny kustosz sanktuarium ksiądz Janusz Kumala, była to jedna z tych parafii, które na skutek wojny zostały pozbawione duszpasterza. Jednak historia zakonu jest o wiele, wiele dłuższa. Liczy prawie 350 lat, a zaczyna się od Stanisława Papczyńskiego. Materiał Sławomira Zasadzkiego.
To on właśnie w 1670 roku założył nasze zgromadzenie i właściwie początek Marianów to ojciec Stanisław Papczyński, zafascynowany przede wszystkim służbą Kościołowi, służbą ubogim, służbą tym, którzy byli głodni, spragnieni dobrej nowiny. Był wybitnym misjonarzem, głosicielem Ewangelii, właśnie szczególnie na Mazowszu, nazwany apostołem Mazowsza, a w życiu duchowym bardzo mocno kładł nacisk na maryjność, na więź z Matką Najświętszą, stąd nazwa zakonu, Zgromadzenie Księży Marianów od niepokalanego poczęcia Matki Bożej. I to uczynił sercem duchowości Marianów, to co charakteryzuje Marianów, no to właśnie ta działalność bardzo wszechstronna, służby Kościołowi, troska o świętość, o piękno, o Kościoła.
To jest charyzmat, to jest pewnego rodzaju ideał, natomiast praktyka?
Praktyka jest taka, że no faktycznie służymy Kościołowi na prawie wszystkich kontynentach, w różnych krajach, w różnych kontekstach kulturowych, począwszy od Wietnamu, Filipin, Indii, po Brazylię, Argentynę, Rwandę, Kamerun, Stany Zjednoczone, Anglię, także oczywiście Wschód, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina, Czechy. Jesteśmy w bardzo różnych krajach, gdzie głosimy Ewangelię, no właśnie troszczymy się o Kościół. Jedną z form działalności no jest również prowadzenie sanktuariów maryjnych.
Kilka dni temu w Licheniu obchodzono rocznicę objawień maryjnych. To jest właściwie fundamentalny chyba powód obecności Marianów w tym miejscu.
No tak możemy to powiedzieć dzisiaj, aczkolwiek pewnie przyczyna i powód przyjścia Marianów do Lichenia no mogła być nieco inna. Albo też można powiązać ten wątek maryjny z wątkiem, potrzebą troski o Kościół, ponieważ Marianie pojawili się w 1949 roku, czyli kilka lat po wojnie, w tej diecezji włocławskiej, która szczególnie ucierpiała w czasie II wojny światowej, w czasie której chyba co drugi ksiądz został aresztowany, wielu zginęło w obozach koncentracyjnych i rzeczywiście była wielka potrzeba księży, którzy mogliby prowadzić parafię po prostu. Księże biskupi i teraz, i wtedy właśnie no, szukali chętnych, zwłaszcza zakonów, które mogłyby wysłać księży do ośrodzonych parafii. I tak również było, jeśli chodzi o diecezję włocławską. Nasi przełożeni zdecydowali się wysłać tutaj Marianów.
Wtedy wiadomo było już o objawieniach?
Tak, objawienia cały czas były żywe w tej parafii czy w diecezji, chociaż pamięć o nich ograniczała się no przede wszystkim do corocznych odpustów 15 sierpnia, które ściągały tysiące ludzi z okolicy, ale pamiętano o objawieniach i starano się promować ten fakt objawień i zwłaszcza kult obrazu Matki Bożej Licheńskiej.
Trzy, myślę sobie, kluczowe w ostatnich latach zdarzenia w historii Lichenia to wizyta księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, początek budowy bazyliki i wizyta świętego Jana Pawła II.
Tak, to rzeczywiście najważniejsze wydarzenia w tych ostatnich 70 latach. Marianie, właściwie od początku myśleli o tym, aby obraz koronować, uznając, że no jest łaskami słynący, jest cudowny, ale no potrzeba było trochę i czasu, i okoliczności sprzyjających. Taką okolicznością były obchody tysiąclecia Chrztu Polski i wówczas Episkopat Polski postanowił, aby w każdej diecezji jakiś obraz Maryjny został ukoronowany. I wybrano w diecezji włocławskiej właśnie Licheń, maleńki obrazek Matki Bożej. Ksiądz prymas, sługa Boży Stefan Wyszyński w 1967 roku, 15 sierpnia, uroczyście ten obraz koronował. Tysiące pielgrzymów przybyły na tę koronację. Ksiądz prymas w swoim dzienniku właśnie opisuje przyjazd do Lichenia, zauważa tłumy, zauważa również różne banery, byśmy powiedzieli, napisy takie, które no w tamtych czasach komunistycznych
nie powinny były wisieć,
no ale władze w tamtych czasach no, robiły co mogły, aby ograniczać wpływ sanktuarium na ludzi. Nie udało się. A więc to było wydarzenie właściwie przełomowe dla istnienia sanktuarium, bo od tego momentu rozpoczął się rozwój sanktuarium, który doprowadził do tej sytuacji, którą mamy dzisiaj.
Wtedy proboszczem był tu ksiądz Makulski?
Był administratorem parafii i on przygotował dokumentację koronacyjną właśnie na 67 rok. Marianie bardzo odpowiedzialnie potraktowali tę misję Licheń, tym bardziej, że wymagało to wielkiej pracy, zaangażowania, żeby ten kult ożywić i rozwinąć. I ksiądz Makulski jako właśnie kustosz przy współpracy innych Marianów, zawsze to było kilku, później kilkunastu, później kilkudziesięciu, którzy angażowali się w rozwój sanktuarium. Po jakimś czasie faktycznie pojawiła się potrzeba budowy większego kościoła. Może zaskoczeniem dla wielu było to, jak wielki ten kościół się okazał. Dzisiaj widać, że bazylika no jednak jest wypełniona i spełnia swoją rolę. No, pamiętajmy, że ten kościół powstał z okazji rocznicy 2000 lat od przyjścia Jezusa Chrystusa, więc to jest wielkie wotum narodu polskiego. Wielu ludzi przy tym uczestniczyło, było włączonych.
Trudno wyobrazić sobie, by papież Polak, który pontyfikat rozpoczął od zawierzenia Matce Boskiej, nie pojawiłby się tutaj.
No to też zaskoczenie dla wielu, dlaczego Ojciec Święty w tak niewielkiej miejscowości, po co tu przyjeżdża. Ale na początku budowy niektórzy spośród budowniczych, pani Bielecka między innymi, architekt, odwiedzali Ojca Świętego i mówili o budującym się kościele tak wielkim. Również biskup ordynariusz ówczesny, biskup Dębowski, też mówił Ojcu Świętemu. Nikt do końca nie wierzył, że Ojciec Święty się zdecyduje przyjechać do Lichenia. Ale to, co wiadomo, w czasie jednego ze spotkań Ojciec Święty, jak już mu pokazywano te makiety i albumy i zdjęcia, wypowiedział takie zdanie powtarzane: chciałbym to zobaczyć. No i rzeczywiście potraktowano to jako wolę Ojca Świętego i gdy planowano pielgrzymkę w 1999 roku, to również włączono w to sanktuarium licheńskie.
Z takiego dziennikarskiego punktu widzenia aż prosi się o takie podsumowanie liczbowe.
Miliony pielgrzymów. No zwykle, gdy mówimy o wielkości czy znaczeniu sanktuarium, to często odwołujemy się do liczby pielgrzymów. Zresztą sanktuarium nie istnieje bez pielgrzymów, ani pielgrzymi bez sanktuarium. No, wydaje mi się, że no, to są miliony, to są tysiące pielgrzymów, którzy byli i są zaangażowani w budowanie czy rozwój sanktuarium. Duchowo związani z tym miejscem, uczuciowo, emocjonalnie, religijnie, ponieważ tutaj doświadczyli spotkania z Bogiem, z Maryją, a więc to jest szczególny związek z miejscem, które no, jest wyjątkowe. Ojciec Święty w czasie swojego przemówienia pięknie nazwał to miejsce jako miejsce, które Maryja bardzo umiłowała. Podsumowaniem są również świadectwa o cudach, doznanych łaskach, o nawróceniach, o przemianach duchowych. To wszystko jest zapisane w księgach, to wszystko na pewno jest zapisane bardziej jeszcze w ludzkich sercach, ale tego jesteśmy świadkami po dziś dzień, więc wydaje mi się, że to pokazuje no nie tylko te 70 lat oczywiście, bo i wcześniej to duchowe oddziaływanie sanktuarium było duże. Sanktuarium no to nie tylko kościół, kaplice, budowle, pomniki, ale to przede wszystkim ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają i którzy duchowo łączą się z tym miejscem, właśnie z Matką Bożą w jej licheńskim wizerunku. To jest takie prawdziwe, żywe sanktuarium. Sanktuarium prowadzi różne dzieła charytatywne, jak chociażby hospicjum, ale też i tę działalność formacyjną. Organizujemy nie tylko rekolekcje o tematyce religijnej, ale również inne warsztaty psychologiczne. No, wydajemy wiele publikacji o tematyce maryjnej, czyli ukazuje Matkę Najświętszą jako wzór życia, jej duchowość jako aktualną. Także wydaje mi się, że sanktuarium spełnia swoją rolę, również tę kulturotwórczą, chociażby poprzez Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego, w którym zgromadzonych jest bardzo wiele eksponatów i są udostępnione pielgrzymom.
Kluczem chyba do, nazwijmy to, popularności tej aktywności jest rozpoznanie ducha czasów.
Tak, musimy wsłuchiwać się, jakby powiedzieć, jak bije serce współczesnego człowieka, jakie są oczekiwania, jakie są potrzeby. Ale można to streścić bardzo krótko. Człowiek potrzebuje sensu życia, potrzebuje widzieć drogę, którą ma iść, chce rozumieć samego siebie i otaczający świat. I to, co możemy proponować właśnie z tej naszej chrześcijańskiej perspektywy, to głosić Ewangelię, ukazywać Chrystusa, ukazywać Boga, który jest bliski człowiekowi, który jest miłosierny, który jest kochający. Tego tak bardzo dzisiaj współczesny człowiek potrzebuje.
Jubileusz to taki naturalny pretekst do życzeń. Czego można byłoby życzyć, czego życzylibyście sobie?
No przede wszystkim, abyśmy wytrwali na tej drodze służby Kościołowi w tym miejscu i sprostali wyzwaniom, które przychodzą, ale też byśmy pokornie służyli każdego dnia, no bo to jest najważniejsze, a zarazem dla każdego księdza najpiękniejsze. Godziny posługi w konfesjonale, głoszenie homilii, spotykanie się z ludźmi. To jest ta codzienność sanktuaryjna i no i ważne, aby w tym wytrwać, aby przekazywać tę dobrą nowinę. Trzeba najpierw nią żyć, aby przekazać innym i tego sobie chcielibyśmy życzyć z okazji tego jubileuszu.
Czyli da się to zamknąć w dwóch krótkich słowach. Szczęść Boże.
Tak, Bóg zapłać.
Baby boy is heaven's perfect love.
That's me.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski, który przygotował dziś dla Państwa rozważania na czwartą niedzielę wielkanocną.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze. W zeszłym tygodniu Ewangelia zabrała nas w duchową podróż nad Jezioro Tyberiackie i wówczas przyglądaliśmy się pracy rybakom, a dzisiaj Ewangelia zabiera nas już w inne miejsce, aby przypatrzeć się pracy pasterzy i również, aby na Jezusa popatrzeć jako na pasterza i to dobrego pasterza. W wersecie przed Ewangelią słyszymy bowiem oto takie słowa: ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. I kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, jak Bóg jest przedstawiany jako pasterz swojego ludu. I myślę, że dobrze znamy Psalm 23, gdzie padają między innymi takie oto słowa: Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. A w innym psalmie, 95, czytamy podobne słowa: On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska. Również w księdze Izajasza mamy przepiękny fragment, który zapowiada Mesjasza jako dobrego pasterza. Podobnie jak pasterz pasie on swoją trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swojej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie. Tym dobrym pasterzem jest oczywiście Jezus, który poszukuje zagubionej owcy, bierze ją na swoje ramiona, przyprowadza do zagrody, a autor listu do Hebrajczyków powie, że On, Jezus, jest wielkim pasterzem owiec. Dzisiejsza Ewangelia, czy w ogóle liturgia dzisiejszej Ewangelii, ukazuje nam niektóre cechy dobrego pasterza, a jedną z nich jest znajomość owiec, a może bardziej należałoby powiedzieć znajomość owcy. Dlaczego? Ponieważ dla Jezusa liczy się każdy człowiek w sposób wyjątkowy. Jezus, patrząc na tłumy, na grupy ludzi, i tak widzi poszczególną osobę, jakby była jedyną osobą na świecie. To jest niesamowite. Wydaje się, że Jezus umie liczyć tylko do jednego. Widzi tylko tę jedną owcę. Kiedy dzisiaj również gromadzimy się w naszych kościołach, w większych lub też mniejszych zbiorowościach, grupach, to i tak ostatecznie liczę się tylko ja dla Jezusa. Jest dobrym pasterzem, który mówi wyjątkowe słowa do każdego z nas. Znam Ciebie. Znam Cię nie tylko z imienia, ale znam całą Twoją historię. Kiedy właśnie czytamy Ewangelię, to odkrywamy tę cechę naszego Boga i Pana, Jezusa Chrystusa, że Jezus zna człowieka i zna go w całej jego historii też życia, w najgłębszych tajemnicach serca, w tym, co dobre, piękne, radosne, ale również w tym, co jest tak często słabe i kruche, czasami beznadziejne, zniszczone, a niejednokrotnie również upodlone. Ten dobry pasterz mówi: jestem właśnie dobrym pasterzem i znam moje owce. Ja Ciebie znam. My często mówimy o innych ludziach, że znamy tę czy też inną osobę, ale nie wiem, czy sobie stawiamy pytanie, na ile znamy tego kogoś. Prawdopodobnie coś wiemy na temat danej osoby, ponieważ żeśmy coś zaobserwowali, coś usłyszeliśmy. Znamy lepiej lub gorzej tę inną osobę, tego innego. Niektóre osoby wpuszczają nas oczywiście głębiej do swojego życia. Wówczas zaczynamy poznawać je bardziej, głębiej, bardziej prawdziwie. A On zna nas w całości. Czasami mam spotkania z różnymi osobami, niejednokrotnie z młodymi. Jestem świadkiem ich ludzkich dramatów, ponieważ czasami dorastające dzieci mówią mi: księże, mnie nawet nie zna moja mama. Nie znają mnie moi rodzice. Oni nie widzą pewnych wydarzeń w moim życiu. Nie są obecni w tych historiach, które przeżywam w swojej codzienności. Ona mnie nie zna. On mnie nie zna. Dramat bardzo wielu ludzi. Czasami jest tak, że nikt nie zna drugiego człowieka, ponieważ jest zamknięty. Ci młodzi ludzie mówią czasami coś takiego, że księże, rodzice nie wiedzą, z czym walczę. z czym się zmagam każdego dnia. Każdy z nas tak bardzo potrzebuje, żeby ktoś był obecny w naszym życiu. Tak przecież bardzo potrzebujemy dzielić z kimś swoje życie. Jezus staje dzisiaj naprzeciw każdego z nas i mówi: jestem dobrym pasterzem i znam Ciebie i nie przerażam się Twoją historią życia. Niczym mnie nie zaskakujesz. Dramat wielu ludzi, drodzy radiosłuchacze, polega również na tym, że sami siebie nie znają. Nie chcą poznawać samych siebie. Czasami zdarza się, że niektórzy uciekają przed prawdą o sobie, szczególnie przed tą prawdą trudną, i w konsekwencji dochodzi niejednokrotnie do dużych problemów, czasami do dramatów. Ostatnio towarzyszę pewnemu małżeństwu, które rozpada się. Głównie, na tyle na ile zdążyłem zaobserwować, rozpada się z powodu niedojrzałości męża, który przez bardzo długi czas uciekał od siebie, uciekał od trudnej prawdy o sobie, że jest bardzo niedojrzały, nieodpowiedzialny i że nie chce wziąć do końca odpowiedzialności za swoje życie, za swoje wybory, za swoje porażki. Nie chce przyjąć bolesnej prawdy o sobie, że potrzebuje pomocy, i to tej gruntownej, długoterminowej, którą mogę określić jako remont generalny. Po co? Aby ratować życie małżeńskie, życie rodzinne. My w naszym życiu niejednokrotnie nie jesteśmy winni różnym trudnym historiom, które wydarzyły się w naszym życiu. Nie jesteśmy winni, że coś nas spotkało. Jesteśmy czasami ofiarami różnych historii naszej codzienności. Ale jeżeli coś się wydarzyło i niesie to ze sobą trudne konsekwencje, bolesne, powinniśmy również do tego dotrzeć i wziąć za to odpowiedzialność, po to, by przeszłość nie determinowała naszej przyszłości. Znam moje owce, znam Ciebie. A zobaczmy, co my robimy tak często ze swoim życiem wobec samych siebie, wobec drugiego człowieka i również Jezusa. Żyjemy niejednokrotnie na półprawdzie albo na podróbkach samych siebie. Żyjemy na tak zwanych lepszych wersjach samych siebie. Spędzamy czas pod nieprawdziwym adresem samych siebie. Krótko mówiąc, nie jesteśmy u siebie, a w konsekwencji nie posiadamy samych siebie i dalej nie mogę siebie ofiarować ani drugiemu człowiekowi, a tym bardziej Jezusowi. Smutna prawda o wielu, wielu z nas. Ktoś może jednakże zaprotestować i powiedzieć: księże, to nieprawda. To sprawdzam. Ile czasu poświęcamy na modlitwę rachunkiem sumienia? Na ile, drodzy radiosłuchacze, badamy swoje myśli, swój język, uczynki zrobione oraz te, które powinniśmy zrobić, a nie zrobiliśmy? Zobaczmy również, dzisiaj będziemy się modlić podczas mszy świętej aktem pokuty: zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Ale naprawdę chcemy przyjrzeć się samym sobie, aby żyć prawdą o sobie i żyć również Bogiem, który mówi: znam Ciebie i przychodzę właśnie do prawdziwego Ciebie, a nie do podróbki. Do tego tematu, drodzy radiosłuchacze, wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
Yeah.
Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają. Wracamy, drodzy radiosłuchacze, do tego wielkiego zadania, które jest przed każdym z nas, aby również poznać siebie, również w swojej kruchości, w swojej ciemnej stronie życia, w tym, co jest dotknięte grzechem, słabością, czasami jakimś upodleniem. Ale mamy to poznać nie tyle, aby siebie upokarzać, poniżać, odrzucać, nie, ale aby z tą prawdą również, albo przede wszystkim z tą prawdą, stawać przed Bożym miłosierdziem, przed dobrym pasterzem, który mówi: znam Ciebie i właśnie za Ciebie oddaję moje życie. Ta Ewangelia o dobrym pasterzu, a jesteśmy w 10 rozdziale Ewangelii spisanej przez świętego Jana Ewangelistę, ona nie jest przez przypadek odczytywana w tym okresie wielkanocnym, ponieważ nie tak dawno wspominaliśmy to przepiękne wydarzenie dające życie, że On oddaje za każdego z nas swoje życie, abyśmy żyli Jego Bożym życiem, a nie swoim, niejednokrotnie podróbką swojego też życia. Mamy poznawać również samych siebie. Dlaczego jest tak, że boimy się prawdy o nas samych? Dlaczego uciekamy przed nią? Dlaczego wypychamy ją z naszej świadomości do podświadomości? Ponieważ, drodzy radiosłuchacze, z jednej strony nie doświadczyliśmy bezwarunkowej miłości Boga. Tak wielu ludzi nigdy do końca nie zostało ukochanych, pokochanych. Nie wierzymy Bogu. Mamy jakieś wykoślawione doświadczenie Bożej miłości. Mamy również, drodzy radiosłuchacze, tajemniczy, ale bardzo natarczywy głos w naszym sercu, naszych myślach, naszym sumieniu, który woła takie oto zdanie: takim, jakim jesteś, nie zasługujesz na bycie kochanym. Jeśli dasz się poznać tak do końca komuś, to nikt cię nie pokocha. Ten głos, tajemniczy głos, możemy nazwać, określić jako fałszywe ja. I w tym momencie polecam nam wszystkim przepiękną lekturę, która pozwoli nam odkrywać ten fałszywy głos i rozprawić się z nim również w naszym też życiu. Lekturę pod tytułem Rozwój, jak współpracować z łaską. Jest to książka z pogranicza duchowości i psychologii autorstwa Marcina i Moniki Gajdów. Podaję jeszcze raz tytuł: Rozwój, jak współpracować z łaską. Ten tajemniczy głos, który tak mocno nam towarzyszy, woła do każdego z nas: takim, jakim jesteś, nie zasługujesz na miłość i w związku z tym musisz się ukrywać. Nie możesz być prawdziwy ani przed sobą, ani przed drugim człowiekiem, również przed Bogiem. Kiedy zaczynamy żyć fałszywym ja, to zaczynamy się oczywiście ukrywać przed Bogiem, przed drugim człowiekiem i przed samym sobą. I co nam towarzyszy wówczas? Jakie uczucia nam towarzyszy? Wstyd, co prowadzi nas do izolacji, do bycia z boku. Prowadzi nas niejednokrotnie również w agresję. Jesteśmy zagniewani, jesteśmy nieustannie napięci i niewiele trzeba, aby eksplodować, bo nie czujemy się bezpieczni. No bo jeżeli ktoś odkryje bolesną i wstydliwą prawdę o mnie, to co się ze mną wydarzy? Odrzuci mnie. Nie będę zasługiwać na Jego czas, na Jego obecność. A zobaczmy, Jezus z dzisiejszej Ewangelii jako dobry pasterz mówi: ja Ciebie znam. Znam Ciebie w całej Twojej historii i naprawdę nie wstydzę się Ciebie. Umarłem za Ciebie, abyś Ty miał moje życie. Zachęcam, abyśmy sobie zrobili teraz pewne ćwiczenie. Dokończmy w naszych myślach te zdania. Na tyle jestem wartościowy, na ile... Na tyle jestem dobry, na ile? I na tyle jest mi dobrze ze sobą samym, na ile? Spróbujmy dokończyć te zdania. Ja fałszywe, które nam towarzyszy, kocha nas za coś. My mamy poczucie własnej wartości wówczas, kiedy nam coś wychodzi generalnie, kiedy ludzie nas chwalą, dowartościowują, kiedy odnosimy jakieś sukcesy w naszym też życiu. A to przecież jest nieprawda o nas samych. My w oczach naszego Boga i Pana mamy wartość stałą. Nikt i nic nie może mi jej dodać, ani nikt i nic nie może mi jej odebrać. Wielu z Was, drodzy radiosłuchacze, nosi obrączki ze złota na swoich palcach. Czy złoto ma stałą wartość? Wartość Waszej obrączki, taka fizyczna, nie zależy od tego, czy jest na Waszym palcu, czy jest ubrudzona błotem, rzucona też w błoto. Złoto ma wartość stałą. Podobnie z banknotem. Czy jest to banknot piękny, świeży, możemy powiedzieć prosto z drukarni, czy też podeptany, brudny, pogniecony. Wartość tego banknotu jest stała. Zgadzamy się chyba z tym. Dlaczego tak nie jest z nami, drodzy radiosłuchacze? Dlaczego patrzymy na siebie z perspektywy różnych czynników zewnętrznych? Jesteśmy bardzo poranieni i my nie wybieramy naszych zranień. Ale zobaczmy, możemy podjąć decyzję, aby one nie determinowały naszej przyszłości. Jeżeli odkrywamy coś, co jest kruche w naszym życiu, słabe, po ludzku beznadziejne, to nie jest takim w oczach naszego Boga i Pana. Czasami te trudne historie z naszego życia są trudnym talentem, który możemy dzisiaj ofiarować Jezusowi. Chciałbym i życzę tego wszystkim nam, abyśmy podczas dzisiejszej liturgii słowa, podczas dzisiejszej mszy świętej usłyszeli te przepiękne słowa: znam Ciebie, Macieju, Katarzyno, Józefie, Zosiu, znam Ciebie, jestem Twoim dobrym pasterzem i dzisiaj również oddaję za Ciebie moje życie. Nie bój się swojej historii życia. Jeżeli z tym, co kruche, słabe, stajesz przede mną, oddajesz mi swoją nędzę, to ja Tobie daję swoje życie. Właśnie w dzisiejszej Ewangelii również słyszymy te słowa. Ja daję im życie wieczne. Daję moje życie, a nikt jego nie może pozbawić. Ja daję moje życie, abyś je miał i miała w obfitości. Nasz Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem i życzę każdemu z nas obfitego i pełnego spotkania z naszym Panem i Królem, dobrym pasterzem. Życzę Wam wszystkim błogosławionego tygodnia.
Między niebem a ziemią.